5,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, a gośćmi są Ewa Sowińska, partner ESO Audit, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Dzień dobry Państwu.
Maciej Grabski, prezes Olivia Business Center.
Witam serdecznie.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę filozoficznie może, ale o czy to jest koniec kapitalizmu, albo przynajmniej jakaś zmiana podejścia do kapitalizmu. Chodzi o gospodarka przyszłości, to wypożyczanie, nieposiadanie. Bardzo ciekawy temat. Wiem, że Ewa Sowińska pasjonuje się tym. Maciej Grabski także bardzo często w tej audycji opowiadał. W związku z tym dwie osoby, które znają temat i chyba mają go głęboko w sercu. Stąd wasze pytanie. Ta gospodarka przyszłości, wypożyczanie, nieposiadanie, współdzielenie, bo o tym też przecież rozmawialiśmy, współdzielenie, odzyskiwanie, naprawianie, co teraz nie jest modne. Znaczy, kupujemy urządzenie jednorazowe i go wyrzucamy, a nie naprawiamy. Pralki już nawet bardzo ciężko w tej chwili, jak się zepsują łożyska, w ogóle zreperować. Trzeba cały bęben wymienić. Wyrzuca się, bo się to nie opłaca. Czy zmienia się filozofia podejścia do, nie wiem, gospodarki, do kapitalizmu, panie Ewo?
Zdecydowanie się zmienia. Mogę to powiedzieć przez pryzmat doświadczeń uczestniczenia w wielu konferencjach, gdzie my jako Polska Izba Biegłych Rewidentów jesteśmy partnerem. Wydawałoby się Państwo, że my ludzie od finansów, którzy sprawdzają sprawozdania finansowe, włączają się w takie
czy dobrze
tematy.
Firmy działają, czy nie.
Ale muszę Państwu powiedzieć, że jestem ostatnio świeżo po wizycie w Krakowie na Open Eye Economy. I tam różni ludzie występowali w różnych tematach, zabierali głos, ale wszystko się sprowadzało do tego, że model biznesowy, czy sposób podejścia do prowadzenia biznesu, który jeszcze dzisiaj jest codziennością, taką jednak w większości firm funkcjonuje tak, jak jeszcze jakiś czas temu funkcjonował, to nie będzie funkcjonowało za niedługo, że z każdej strony wychodzą sygnały, że sposób jakby korzystania przede wszystkim ze środowiska nie może być na tym poziomie, jak jest teraz, bo po prostu się wyczerpią zasoby. Dlatego mówi się o tym, że koniec kapitału, jaki znamy, że zaczyna jakby wyłaniać się taka firma, idea, która będzie troszeczkę inaczej podchodziła do sposobu korzystania ze środowiska, szczególnie z potencjału ludzi. No i właśnie zaczyna być moda, szczególnie w tych młodych pokoleniach, młodszych zdecydowanie ode mnie, że jednak ludzie nie chcą takich dużych mieszkań, wielkich domów, chcą otwartych przestrzeni w miastach i przede wszystkim chcą wykorzystywać rzeczy w sposób taki właśnie współdzielenia się. Nie muszą wszystkiego posiadać, żeby z tego korzystać. Zresztą kiedyś Zuzanna Skalska w Gdańsku powiedziała, jeżeli czegoś nie możesz otworzyć, to tego nie posiadasz. A coraz więcej to, co pan redaktor powiedział, że urządzeń jest takich, że my właśnie nie możemy tam do środka zaglądnąć. One są dla nas nienaprawialne, więc szczerze mówiąc, nawet jak je kupowaliśmy, to ich nie posiadaliśmy, bo nie mieliśmy do końca możliwości właśnie ingerowania w nie. Więc ja uważam, że jeszcze nie wiadomo, jak to będzie, ale na pewno to, co jest dzisiaj standardem, za niedługo jakby się wyczerpie ten model. Nie wiem, jak ty, Maćku, uważasz.
Tak. Zdecydowanie to jest współodpowiedzialność. To jest też uspołecznienie, prawda, bo to są relacje. No, głośne te modele, które teraz widzimy, zwłaszcza w Gdańsku, czyli model Airbnb, gdzie z jednej strony jesteśmy właścicielami, a z drugiej strony przedsiębiorcami, prosumentami, prawda, kupujemy, sprzedajemy, współdzielimy. Ale taki duży temat w Polsce, ja sądzę, że z tych 2 milionów ludzi, którzy wyemigrowali z Polski, to duża część, to ona po prostu nie miała na mieszkanie, nie miała mieszkania. Nie może być rodziny bez mieszkania, prawda? To jest olbrzymi deficyt. Nie trzeba być właścicielem, nie trzeba zaciągnąć zobowiązania na całe życie z żoną, prawda? I borykać się, można wynajmować. I oczywiście potrzebne są do tego formy prawne odpowiednie, że my jako najemcy jesteśmy chronieni, nikt nas nie wyrzuci. W Niemczech ponad połowa mieszkań nie jest na własność, a to nie oznacza, że nie czują się tam ludzie w środku pewni.
No na wynajem. Strony,
tak, na wynajem.
Na
wynajem, więc to samo dotyczy samochodów, prawda? My statystycznie samochód to jest, korzystamy 5% czasu, 2%, reszta to on stoi. Czyli można sobie wyobrazić, że współdzielimy.
Dojeżdżamy do firmy, stoi gdzieś albo na parkingu, jak firma jest bogata i ma parking w centrum miasta, albo gdzieś na obrzeżach, prawda? Przesiadamy się, potem wracamy.
Takie, no, do tej pory oczywiście był transport publiczny. Mamy wielki projekt, ja na to zwracam uwagę. No, transport publiczny, to sobie wyobrażamy, że transportem publicznym to jest autobus i tramwaj. Ale wcale tak nie musi być. Przecież jak sąsiad jedzie w to samo miejsce, to w jakim sensie jest transport publiczny, bo ten cel, że razem wspólnie mniej zużywamy środowiska, mniej zużywamy pieniędzy, warto
wydać się... przestrzeni na parkingu, prawda?
Tak.
To jest
też
istotne.
Ale czy patrzymy w ten sposób, że to jest transport publiczny? No wydaje mi się, że jesteśmy na krawędzi. Będę bronił tezy, że akurat w Gdańsku powinno być nam łatwiej, bo to jest ta idea solidarności, prawda? Współodpowiedzialności, okay, solidarności,
to teraz
przetworzonej. Czyli solidarność przetwarzana nie jako... Będę tego bronił. Lubię to, no. Lubię. No przepraszam, lubię. Jestem w Gdańsku. No szukam jakiejś narracji.
Nie, jasne. I bardzo cenię tę opinię. Tylko panie Macieju, pan mówi o solidarności, o pewnej idei w Gdańsku. Ewa Sowińska mówi o pewnej młodzie, która jest wśród młodych ludzi. Ale myślicie, że sama idea, sama moda przebuduje model współczesnej gospodarki, zamiast wydobyć surowce, wyprodukować, zużyć ten przedmiot i wyrzucić do tego, że nie wiem, że będziemy myśleli właśnie o pewnym współdzieleniu, o tym, że wyprodukujemy coś, co można naprawić, co będzie naprawialne, albo że potem będziemy chcieli odzyskać części, czy odzyskać elementy, które są w jakimś urządzeniu i powtórnie je użyć. Czy sama idea wystarczy? Czy nie będzie konieczne, jak w przypadku, nie wiem, chociażby rozwiązań, które wchodzą z reklamówkami, pewien przymus ekonomiczny do tego zastosowany, pewne narzędzie ekonomiczne, narzędzie prawne, które będzie, no nie wiem, potęgowało tę ideę.
My nie mamy innego wyjścia, bo wszystkie procesy są coraz bardziej skomplikowane. Jest wielu partycypantów. Łańcuchy dostaw składają się z wielu firm, z wielu podmiotów. W firmach trudno. Dzisiaj, chirurg nie jest w stanie sam zrobić operacji. Ona jest tak skomplikowana, że potrzebuje radiologa w czasie operacji, prawda? Anestezjologa, może drukarza od 3D, inżyniera. Świat jest bardzo skomplikowany, musimy współpracować, nie ma innego wyjścia, czy w ramach firmy wewnątrz, czy z naszymi partycypantami, partnerami zewnętrznymi. Tak wygląda świat. Czy jesteśmy do tego przygotowani w Polsce? Moim zdaniem nie, ale ciągle wracamy do tego, czy jesteśmy obywatelami, czy się czujemy współodpowiedzialni, bo trochę pan mówi, czy państwo.
Ale pan się odwołuje do odpowiedzialności.
Odpowiedzialność to jest także dobre rządy. Wybierajmy rządy, które...
Nie, do odpowiedzialności indywidualnej. Ja nie mówię o odpowiedzialności rządu, ja mówię o odpowiedzialności nas jako konsumentów. Do tego się pan odwołuje.
Znaczy ja uważam, że regulacje będą się pojawiały.
Oczywiście.
Mi się wydaje, że to nie będzie pewnie tak, że od razu wszystkie, ale to, o czym już nieraz rozmawialiśmy w tej audycji, że od tego roku duże firmy muszą raportować tak zwane dane niefinansowe, czyli te swoje polityki względem ludzi, względem środowiska, otoczenia, tego środowiska społecznego. I wydaje mi się, że to jest pierwszy krok. On jest na razie nałożony jako obowiązek na duże firmy, ale te duże firmy mają ogromną, to co powiedział Maciek, ilość swoich dostawców. One muszą też pokazywać, jaki mają łańcuch dostaw. W tej chwili wiele firm, biegłych rewidentów, ale też innych firm doradczych, bardzo dużo czasu poświęca na właśnie weryfikowanie tego łańcucha dostaw, że już
czy dzieci nie
wypada.
Składają jakimś telefonom, prawda?
Tak, ale różne takie rzeczy, czy nie jest to zbyt ingerujące w środowisko, bo tam w Krakowie powiedziano, że jeżeli ten świat, który no, głównie Azja dąży do takiego poziomu konsumpcji, jak ma dzisiaj Europa, to się po prostu wszystko skończy. Jeżeli tak liczne narody będą chciały tak dużo zużywać, jak my tutaj w Europie, to się po prostu dłużej tak nie da. I tam nawet pokazywano takie przeliczenia, że jeżeli w ciągu 7 lat po 10% ma wzrastać produkcja, to co ciągle menedżerowie w dużych firmach 10% więcej przychodów, 10% więcej zysku, to się wydaje, że tylko 10%, ale to się ponoć podwoi poziom konsumpcji. Skąd czerpać na to zasoby? Jest to po prostu mało prawdopodobne. A poza tym bardzo często są w czasie tych różnych konferencji wykłady na temat tego, jacy nowi ludzie wchodzą na rynek pracy. I mi się wydaje, że ci ludzie nie będą potrzebowali regulacji. Oni po prostu, widząc jak żyją ich rodzice, widzą, że oni mają dużo, więcej niż dziadkowie, ale wcale nie są bardziej zadowoleni z tego swojego życia, nie są szczęśliwsi. I oni...
A to jest chyba inna sprawa. Kwestia szczęścia, moim zdaniem to jest inna sprawa. Oczywiście oderwanie od dóbr materialnych, nieprzywiązywanie się do tego, że trzeba posiadać, jest bardzo, bardzo dużą wartością
Zdecydowanie,
wielką cnotą, jeśli mówimy o cnotach ludzkich. Niemniej,
My mówimy o milenialsach, to ludziach właśnie młodych, ludziach urodzonych po 90 roku i to jest trend światowy, oni są inni.
Oni będą chcieli mieć telefon, smartfona, którego nie wyrzucą, tylko będą mieć przez kilkanaście lat albo które będą naprawiać, że będą będą mieć pralkę, którą będą mieć bardzo długo?
Nie, ale to są ludzie, którzy chcą mieć poczucie...
Nie będą mieli swojej pralki.
Oni, przede wszystkim, ale mówię o badaniach. Fascynujące. To są ludzie, którzy nie chcą siedzieć po godzinach w pracy, ale nie dlatego, że są hedonistami, tylko oni chcą wiedzieć, że wykonują w pracy ważne zadania, chcą robić to z innymi, a chcą wyjść wcześniej, żeby spędzić czas z przyjaciółmi. Dla nich relacje i rodzina są niezwykle ważne, prawda? Czyli oni nie chcą pracować mniej, żeby leżeć i się opalać. Oni chcą pracować celowo po to, żeby wykonać ważne zadanie, a potem spędzić ten czas w wartościowy sposób, nie w galerii na zakupach. To w badaniach bardzo jasno wynika.
Więc powraca wspólnotowość?
Wśród nich tak.
Tak, zdecydowanie, tak. Zdecydowanie.
No to jest to, dla nas jako pracodawców jest to wyzwanie, prawda? Bo to lepiej trzeba ułożyć organizację wewnątrz. Trzeba się z nimi skomunikować, stworzyć im na przykład elastyczny czas pracy, prawda? Oni na to zwracają uwagę. Są gotowi ciężko pracować. To nie, że krótko, czasem po południu, czasem w sobotę, ale wtedy, kiedy ja mam koncert albo chcę wyjść z przyjaciółmi i pojechać na dłuższe wakacje, drogi pracodawco, umożliwi mi to, bo to jest dla mnie niezwykle ważne.
A jeżeli pracodawca tego nie umożliwi, to bardzo często podejmują radykalne decyzje. Oczywiście to nie jest tak bardzo powszechne w Polsce, jak się mówi o tych zachowaniach pokoleń właśnie milenialsów.
Chciałbym zapytać o zakres tych zachowań, pani Ewo.
Znaczy, ja z mojej perspektywy patrzę, mojej firmy, bo u mnie sporo młodych osób co roku przychodzi, bo taka jest praca w audycie, że ciągle trzeba nowe osoby, żeby przychodziły i ta struktura była właściwa. Ja tego nie zauważam tak bardzo, jak się mówi na spotkaniach, gdzie się omawia to pokolenie. Ale prawda jest też taka, że pewnie Maćku, ty masz większe doświadczenie, że w tych firmach technologicznych to te zachowania młodych ludzi są bardziej zauważalne, takie, że oni właśnie cenią swój czas, ten czas przeznaczany na rozwój osobisty, bo to, co Maciek powiedział, to chodzi o to, że oni spędzają ten czas w taki sposób, że oni jako ludzie się rozwijają, a nie tylko robią projekty, które są potrzebne firmie. I zresztą takie wybierają firmy, które też robią rzeczy, które ich angażują, robią sprawy, które oni wierzą. Coraz rzadziej przez pryzmat pieniędzy tylko wybierają pracę. Oczywiście nie można oderwać tego, że trzeba zarabiać wystarczająco dużo, żeby się utrzymać i mieć te potrzeby podstawowe zaspokojone, ale mimo wszystko dzisiaj to nie wystarczy w procesie podejmowania decyzji o pracy. Musi być jeszcze coś, czyli ten taki element posiadania wpływu, wartości. I wydaje mi się, że to kiedyś też usłyszałam, że u nas jest troszeczkę ten proces, niektórzy mówią nawet o 10 lat, że ten proces, jaki jest w Europie Zachodniej, milenialsów do nas dopiero dojdzie.
Otóż to, bo to jest piękna idea, no prawie filozoficzna niemalże, oby się przekładała na praktykę. Tylko czy to nie jest tak, bo odwołała się Ewa Sowińska w swoim przykładzie do firm technologicznych, do takich, z którymi kontakt ma także mocny Maciej Grabski, że odwołuje się pani do przykładu młodych ludzi, którzy mają zaspokojone i na wysokim poziomie zaspokojone potrzeby bezpieczeństwa ekonomicznego. I oni mogą sobie pozwolić, już rysując to nieco grubą kreską, mogą sobie pozwolić na kaprys wspólnotowości, kaprys niepracowania dłużej i spotykania się ze znajomymi, chodzenia do różnego rodzaju instytucji kulturalnych, do kawiarni, spotykania się. A ludzie, którzy nie mają zaspokojonego tych potrzeb materialnych, oni będą zawsze gonili za konsumpcją, oni będą gonili za pieniądzem po to, żeby dorosnąć do jakiegoś poziomu, dojść do jakiegoś poziomu konsumpcji, tak to nazywając.
Ale my nie mówimy, że nie, to trochę nie rozumiem. My ciężko pracują, nie, ciężko.
Ja wiem, że ciężko pracują, ale oni mają takie płace, oni mają tak zaspokojone, przecież o nich się bijecie, o tych młodych ludzi informatyków.
Ale właśnie widzimy, że sytuacja, w której od czasu do czasu spotyka się 15 osób albo 8 osób z różnych działów i robią wspólnie projekt, w tym projekt nowy dla wielu z nich, jest dla nich wszystkich wartością. Ci ludzie chcą się rozwijać, także zawodowo. I to jest bardzo korzystne też dla firmy. Więc mówimy o challenge'u. My mamy jako pracodawcy challenge, jakby się dostosować do nich.
Tak, mnie się podobało kiedyś na jednej z konferencji w Warszawie powiedział profesor Hausner coś takiego, że coraz trudniej mu spotkać się z młodymi ludźmi, ze studentami w taki tradycyjny sposób, jak to się profesor na uczelni spotykał, czyli mistrz, uczeń w czasie wykładu, zajęć. Okazuje się, że i potem oni, jak się spotkali w czasie tego wykładu, coś tam razem robili, pomysły, jakieś tam koła naukowe. A teraz jest inna kolejność. Specjalnie profesor powołał do życia fundację, która się zajmuje, inwestuje swój czas w kulturę, czyli robią różne wystawy, nagrywają płyty. Mhm. I tam przy tych projektach spotyka tych młodych ludzi, którzy potem z tego spotkania poznają, a temu człowiekowi można zaufać, ma coś ciekawego do powiedzenia.
Zrobię z nim
i
wizę.
Wtedy się z nimi spotyka na wykładzie w sposób bardziej taki właściwy. Okazuje się, że ten sposób działania, który był jeszcze dotychczas dla naszego pokolenia dobry, już do tych młodych ludzi tak nie trafia. Oni właśnie chcą się w inny sposób spotykać. I te projekty są po to, żeby się z nimi spotkać w taki zaangażowany sposób, a potem robić te takie projekty zawodowe czy uczelniane. I
ale ja się będę upierał mimo wszystko, że to jest kwestia przekroczenia pewnego progu ekonomicznego. Czy,
no zdecydowanie
czy osoby, czy państwa chociażby, bo wspomniała pani o krajach azjatyckich, pewnego progu przekroczenia.
Zgadzam się, że tak jest, ale to nie zmienia faktu, że ta tendencja jest coraz bardziej zauważalna i się jej nie da zatrzymać. Bo też słyszałam, że my jako Gdańsk mamy szczególną taką cechę, że młodzi ludzie lubią bardziej niż w innych miastach mieszkać dłużej z rodzicami. Mamy tak zwanych gniazdowników więcej.
Tak, u nas w Gdańsku, tak, w Trójmieście.
Że to znaczy, że jesteśmy dobrymi rodzicami w Trójmieście, tak się zastanawiam, ale to jest prawda, że to pozwala tym młodym osobom.
A może te młode osoby nie potrafią właśnie nawiązać relacji, żeby się wyprowadzić z domu? Nie potrafią
to
podjąć
znaczy,
decyzji o samodzielności.
To znaczy,
także
nie
można,
to,
spojrzeć,
nie potrafią.
Można spojrzeć na to.
Nie ma spraw, które są jednoznaczne. Sprawy. Bardzo skomplikowane są teraz te analizy, bo rzeczywiście coraz częściej są takie specyficzne grupy, które profesor Szlendak mówi, on się tym zajmuje, że ludzie ograniczają, ci młodzi, często kontakty do tych, których mają jako przyjaciół na Facebooku i te tematy, które się wymieniają. To jest bardzo niebezpieczne i w związku z tym my jako osoby doświadczone, że ważne są relacje, że budujemy te relacje, to trochę zadanie dla nas, żeby ich wyciągnąć, wciągnąć w takie projekty.
Dla pana, których... panie redaktorze, też.
Ja myślę,
a
że
sobie rozmawiamy, nie przez Facebook,
Ja tak odniosłem, odnoszę się do tego, bo przed godziną 10:00 wymienialiśmy się, żegnaliśmy gości, którzy wychodzili, którzy rozmawiali o edukacji w poprzedniej godzinie w audycji Nie Tylko Metropolia. Ja wiem, że to takie wyświechtane, że dużo zależy od edukacji, ale wydaje się, ja głoszę taką tezę dosyć często, że tego, czego nam brakuje i właśnie tej odpowiedzialności, o której państwo mówicie, i Maciej Grabski mówił, i Ewa Sowińska mówiła o tej odpowiedzialności, że musimy na nowo przemyśleć sposób wychowywania dzieci i kształcenia dzieci. Ja to nazywam ładnie w cnotach. Specjalnie użyłem tego słowa, tej cnoty, tak? Tego męstwa, roztropności, sprawiedliwości, w szkołach nie było, bo oczywiście możemy robić lekcje przedsiębiorczości, prawda? Bo one są fajne i potrzebne, ale podstawą, tym fundamentem, na którym to się wszystko buduje, są te cnoty ludzkie, bo wówczas wyrośnie z takiego młodego człowieka i dobry pracodawca, i dobry pracownik,
i dobry
biznesmen.
Człowiek,
no, przede wszystkim dobry człowiek.
Zdecydowanie muszę powiedzieć, że w grudniu ruszamy z taką, mówię my, bo liczę, że Maciek dołączy, z takim pomysłem z Anetą Chybicką, rozmowy z mistrzem. I tam próbujemy pokazywać tych ludzi, którzy są autorytetami dla nas. Zaczyna tę serię profesor Filar i chcemy pokazać, że na drodze rozwoju tych osób zawsze stanęły właśnie te wartości, te cechy, które pokazują, że dlatego, że jesteś po dobrej stronie, wiesz, kim jesteś, masz swoje jakieś stabilne podejście do wartości, to możesz osiągnąć więcej. Możesz, po drodze wtedy spotykasz właściwych ludzi, którzy cię wspierają. No i też chcemy pokazać, że mimo, że jest bardzo ważna technologia, to trzeba się spotykać bezpośrednio, o tym rozmawiać. Myśmy, przygotowując się do spotkania, zaplanowaliśmy godzinę i patrzymy, 3 godziny minęły. Każdy z nas się pospóźnił na kolejne spotkanie. ale to właśnie słuchając profesora i rozumiejąc jego drogi wyboru, zrozumieliśmy, że mimo, że zrezygnował z pisania książek w jakimś momencie, oddał się ekonomii, mówił nam o tych ważnych rzeczach.
To... Myśmy na antenie swojej także czytali książki fantasy.
Ale niedługo fantasy nas ciekawa książka Pilara zaskoczy.
Jeszcze chciałbym Maciej Grabski na zakończenie trzy zdania. Maciej, do tych
To cudownie, że jestem w radiu publicznym, że te wartości jako rodzic rozumiem o tych wartościach. Niewątpliwie, gdybyśmy do tego dołożyli pracę w grupie, prawda, bo to rycerze, ale rycerze bronili w grupie, prawda?
Zespole.
No i tak nawiązując do tego, czy coś się zmieniło tych 2000 lat, to jest takie trochę w jakimś sensie wychowanie klasyczne, prawda? Wracamy. Wychowanie klasyczne, cnoty, cudownie. Może jeszcze łacina, prawda? Czy to jest źle znać łacinę i wiedzieć, że jesteśmy w jakimś uniwersum światowym? Myślę, że nie.
Marzenia Macieja Grabskiego. Maciej Grabski, Olivia Business Center, Ewa Sowińska, partner ESO Audit i zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów są gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. Przed nami informacje kulturalne i zapowiedzi i zaproszenia w Radiu Gdańsk, więc za moment jesteśmy z naszymi słuchaczami ponownie. A w Radiu Gdańsk audycja Ludzie i Pieniądze, której gośćmi są Ewa Sowińska, partner ESO Audit, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Maciej Grabski, prezes Olivia Business Center. Mówiliśmy o tej gospodarce przyszłości, w której nie będzie się wyrzucało, a naprawiało, a jak już wyrzucało, to będzie się z tej wyrzuconej rzeczy wymontowywało wszystko, co się da wymontować i przerobić, a poza tym nie będzie się posiadało rzeczy, tylko będzie się współdzieliło jakieś rzeczy.
Lub wypożyczało.
No to jest forma, tak. Wypożyczenie to forma współdzielenia. Jakaś tam z form współdzielenia. Dokładnie. W związku z tym trochę tak bardzo filozoficznie, ja bardzo uwielbiam takie, znaczy bardzo uwielbiam tego typu dyskusje filozoficzne i chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o czymś, co jeszcze niedawno wydawało się być właśnie taką utopią, o której rozmawialiśmy w poprzedniej części audycji. Chodzi mi o autonomiczne pojazdy, bo dochodzi już naprawdę coś, co rozmawialiśmy jeszcze parę lat temu. Wydawało nam się to być dwa, trzy lata temu. Wydawało nam się być fenomenalnym pomysłem, który być może nigdy nie zostanie zrealizowany. Jak zostanie zrealizowany, to pewnie gdzieś eksperymentalnie w jakimś zamkniętym, odizolowanej części miasta staje się naprawdę faktem. A przed, nie wiem, kilkoma tygodniami, dwoma, trzema w tej audycji wspominałem o tym, że autonomiczna ciężarówka będzie rozwoziła towary w jednej sieci handlowej już wkrótce. Teraz mamy, że Uber kupi 24 tysiące aut Volvo na potrzeby autonomicznych taksówek. To nie jest jedna eksperymentalna taksówka, w którą Uber chce zainwestować. To są 24 tysiące autonomicznych samochodów. No coś, co wydawało się naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, utopią staje się rzeczywistością, Maciej Grabski.
Ja już raz coś takiego przeżyłem. W 2001 roku mówiliśmy, że w jednym kablu będzie telefon, internet
i telewizja.
I pierwsze dni to nie było tak łatwo.
O sterowaniu domem nawet nie marzyliśmy.
Nie, ale pamiętam, że jakby to na własne oczy i światłowód pierwszy raz widziałem na własne oczy, ale wszyscy mówili, że modele pękają, prawda? Że już jutro. Nie było jutro. Nie było. Pierwsze firmy zbankrutowały, te duże projekty na wiele miliardów. Ale uwaga, już 2007-2008 już zaczęło się robić i rentownie, i pewnie, i skala. I dzisiaj to jest oczywistość. Także wydaje mi się, że będą na pewno zawirowania, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w ciągu 10 lat model transportu, mam nadzieję, publicznego, prawda, gdzie jak widzimy, mówiliśmy, 5% my korzystamy z samochodu, no to można sobie wyobrazić, że mamy ten sam skutek, a mamy 20 razy mniej samochodów. Prawda? I kosztuje nas to 1/20, prawda? I tak dalej. Te konsekwencje mogą być dla miast wspaniałe, na co czekamy.
No, to ja odniosę się do pana Bartka, który do nas w poprzedniej części napisał, że na osiedlach jest mnóstwo aut, nie widać racjonalnego podejścia do tematu transportu, to komentował. Ewa Sowińska.
Znaczy, ja chciałam powiedzieć a propos tych autonomicznych samochodów, że ja też myślałam i jeszcze ciągle myślę, że to jest przyszłość taka
jeszcze
bardzo...
Jeszcze nie wierzę,
bo dla mnie często się tylko rozpatruje takie projekty przez pryzmat możliwości technologicznych. Ja mam bardzo ogromne obawy, jakie oprogramowanie będzie zarządzało tymi samochodami wtedy, kiedy będą jakieś trudne, kolizyjne sytuacje. Kto będzie decydował o tym, że ten samochód zrobi jakąś ruch, a nie inny, będzie chronił ten towar w tym samochodzie, czy będzie chronił bardziej
człowieka.
Dla mnie to, wydaje mi się, że to jest ogromny, ogromny problem i w ogóle chciałam powiedzieć,
może wyzwanie,
jak każda rzecz.
Wyzwanie oczywiście, tylko że to chyba generalnie jest tak, że za mało włączono w dyskusję na wcześniejszych etapach tych ludzi, którzy się zajmują trochę filozofią, socjologią, humanistyką. I pozwolono jakby rozwijać możliwości technologiczne bez zadawania sobie pytania, po co to jest, czemu to ma służyć, czy to rzeczywiście służy ludziom. No, pewnie większość osób...
A służy to ludziom?
W wielu aspektach tak, tylko że wydaje mi się, że korzyści tych rozwiązań są niewystarczające. Trzeba pokazać, co stracimy, jakie będą koszty tego i jakie niebezpieczeństwo. Ja mam obawy co do tego, kto będzie decydował o tym oprogramowaniu. Pewnie mówię bardzo teoretycznie, ale mam obawy. Mm-hmm.
Już dzisiaj mamy te obawy, prawda, jako społeczeństwo, kiedy bandyta, terrorysta ma telefon, a firma mówi, nie powiem rządowi, jak złamać ten szyfr, prawda? Mm-hmm. I to w Stanach Zjednoczonych rok temu olbrzymia, publiczna dyskusja, autentyczna historia, znaleziony przy jednym z terrorystów telefon i wielka firma mówiła, nie powiem rządowi, nie powiem, mimo że interes społeczny wydawałoby się, że jest oczywisty. Więc Zebą mam zgadzam się i powinniśmy, tak jak nóż jest technologią i może służyć krojeniu chleba i może służyć nieszczęściu, to te technologie, tym bardziej te nowe, one w wielkiej skali mogą pomagać. Ja głęboko wierzę, że jak dobrze tym zarządzimy, mogą pomagać, ale powinniśmy tak jak zawsze, zwracać uwagę na te negatywne rzeczy.
A ten autonomiczny transport i te problemy, jak nazwała to Ewa Sowińska, to są dla pana problemy czy wyzwania?
Ewa być może czytała w nocy, jest informacja, że Urząd w Stanach Zjednoczonych chroniący nas, konsumentów, wszczął postępowanie, nie będę wymieniał tej firmy, żeby jej tutaj nie nękać, ale że wypłynęło danych 50 milionów osób danych. Tak. Kropka. Czyli my prawda, wiemy, że kraj obok nas, prawda, wydaje olbrzymie pieniądze, żeby się włamać, żeby podsłuchiwać, więc ja będę to powtarzał. Każda technologia powinna być
bezpieczna.
Samolot może wozić pasażerów, może wozić inne rzeczy. Prawda? Także uważam, ale to rozumiem, że jako odpowiedzialnie, dobrze zorganizowane społeczeństwo powinniśmy do tego podchodzić z dystansem. Tak? To jest szansa, to jest challenge, ale nie wolno zapominać, że mogą być też negatywne skutki.
No właśnie, zdecydowanie te kwestie związane z wartościami, z tym, kto będzie decydował o takich rozwiązaniach technologicznych.
Ale to piękny przykład poda Ewa Sowińska, bo bardzo często też się o tym mówi, że w tych zespołach, które wymyślają przyszłość albo tworzą produkty przyszłości, to nie sami inżynierowie mają się znaleźć, nie sami informatycy mają się znaleźć, ale właśnie socjolodzy, psycholodzy, artyści. Humaniści,
Ewa mówi artyści.
Tak?
Ewa mówi artyści.
A artyści. Czyli to nie jest tak, że tylko absolwenci Politechniki mają szansę w przyszłości, ale różnych kierunków.
Ale może też to oznacza, że absolwentów Politechniki trzeba też zadbać o rozwój ich właśnie w tych obszarach humanistycznych, tych artystycznych, że gdzieś tam na uczelni powinni mieć też takie zajęcia. Bo my z Maćkiem uczestniczyliśmy w ciekawej konferencji, pamiętasz, Maciek Bydgoszczy? I był tam młody człowiek, który nam powiedział, że jako reprezentant Polski, nie pamiętam jakie tam były wtedy kryteria, że to on pojechał na studia do Stanford i powiedział, że jako twórca startupów tam przyjechał, myślał, że głównie go będą nowej technologii uczyli, pokazywali takie różne ciekawe rozwiązania. Oni przez tam chyba 2 tygodnie głównie używali plasteliny, lepili, coś tam malowali. W ogóle nie wiedzieli po co to. Ale jak te 2 tygodnie minęły, to zrozumieli po co to.
Żeby kreatywny twórczy proces.
Tak, ale też żeby na te projekty patrzeć przez pryzmat, po co one są, komu mają służyć, żeby ten humanistyczny, artystyczny element się w nich rozwinął.
No właśnie, ten Excel.
Okej, rozmawialiśmy o technice, a za moment rozmawiać będziemy o ludziach w kolejnej audycji. Ewa Sowińska, Maciej Grabski to goście audycji Ludzie i Pieniądze. audycja Ludzie i Pieniądze. Ewa Sobińska, Maciej Grabski to gość Radia Gdańsk. Nie ma złych zespołów, tylko źli dowódcy. Taką tezę przeczytałem w Business Insider Polska na jej stronach, opisujący no, różnego rodzaju eksperymenty, które zostały przeprowadzone w sprawie przywództwa. Rozmawialiśmy o autonomicznych samochodach. Nasi słuchacze piszą właśnie co z ludźmi, gdzie będzie człowiek. To chciałbym was zapytać o rolę człowieka i o rolę przywódcy, bo ja trochę się zdziwiłem, że tak ważny w dzisiejszych czasach jest lider w firmach. Osobowość szefa, osobowość kogoś, kto stoi na czele jakiejś grupy. Bo wydawało mi się, że dzisiejsze czasy, czasy korporacji wielkich, to są czasy uregulowane prawnie, regulaminami, procedurami, że wystarczy wejść, wiedzieć, gdzie się jest elementem w tym zespole, przeczytać regulamin pracy, wiedzieć, jak jest sformatowana ta praca i się znakomicie odnaleźć. Panie Ewo.
Znaczy, ja myślę, że to wszystko pewnie zależy od tego, ta grupa osób, czy zespół osób, bo niektórzy mówią, że grupa jest po to, żeby osiągać cele, a zespół po to, żeby budować relacje. Jakby jakie jest, czemu to służy? Bo wydaje mi się, że jeżeli mówimy o takich zespołach, które mają służyć jakimś wojskowym celom, takim celom osiągnięcia pewnego odkrycia, to pewnie ten lider jest bardziej kluczowy niż wtedy, kiedy jednak chcemy, żeby te relacje się między ludźmi rozwijały. Bo
nie mówimy o firmach, mówimy o normalnych firmach, o normalnej działalności gospodarczej, o normalnej ekonomii, nie znaczy, o wojsku.
Ja zdecydowanie jestem za tym, że jakby już taka forma przywódcy będzie się trochę kusyłkowi, że będzie potrzebny lider, ale może się okazać, że w ramach danego zespołu liderem się jest na jakimś etapie projektu.
Do jednego projektu, a do innego kto inny.
Albo tak. W ramach tego projektu, jaki jest moment kreatywności takiej, że trzeba wymyśleć coś, zastanowić się, co chcemy robić, to ktoś inny będzie się nadawał na lidera, a potem jak trzeba już ciąć te koszty, patrzeć na te finansowe strony, to ktoś inny o innych kompetencjach, a potem jak trzeba będzie to sprzedawać, to może jeszcze ktoś inny.
A ja liczyłem na taką prostą odpowiedź. Osobowość
czy
procedury?
Wydaje mi się, że lider jest bardzo ważny, ale taki lider, który trochę jakby jest nie na pierwszym planie, który w taki sposób kreuje ten zespół, czy wspiera go, że ci ludzie czują, że ich wkład jest większy niż dotychczas się myślało, że oni są zaangażowani.
Maciej Grabski? Nazywa się Scrum Master, prawda? W takich zespołach agile'owych to jest takie nowomowa, prawda?
No właśnie, jakby bardziej po polsku.
To przyszło z wojska. 10 lat temu było 300 operacji w Afganistanie i tylko 3 mogły być nadzorowane przez szefa głównodowodzącego. Po 3 latach było 300 operacji, które on osobiście nadzorował tylko 3. Dlaczego? Bo tam na miejscu, w jednej wiosce, w tym samym czasie, jeden zespół był burmistrzem, drugi był edukatorem, a trzeci naprawdę walczył z talibami. Tam na miejscu trzeba było podejmować decyzje i te zespoły musiały być kilkuosobowe, ale one musiały mieć dostęp do informacji, czyli systemy łączności, musiały mieć pełną logistykę, każdy z nich niezależnie, samemu podejmować decyzje i stamtąd przyszła pewność, że można robić te rzeczy, czyli podejmować decyzje, być aktywnym tam lokalnie, a nie w centrali, pod warunkiem, że ma się wiele elementów w ręku, czyli ten zespół jest interdyscyplinarny. I to wróciło do biznesu. Takie zespoły interdyscyplinarne, gdzie także jest ten właśnie od sztuki pięknej, prawda, ten estetyk.
No mówią, że tego trzeba będzie głównie uczyć młodych
ludzi. Ale mówimy, tak. Że trudno wyobrazić sobie, wracam do tej operacji tego chirurga, 100 lat temu może on jeden mógł być, a teraz musi być zespół. Tak wszystko jest skomplikowane, włącznie z informatykiem, bo tam można się włamać do tego systemu podtrzymania życia. Świat się bardzo skomplikował i jestem przekonany, że to jest świat zespołów. I teraz różnica pomiędzy tym liderem, to jest ten, który mówi wykonać, a różnica między tym Scrum Masterem, to jest trochę koordynator, prawda? Przez 3 tygodnie przygotowujemy jakiś wynik, który ktoś od nas oczekuje, jesteśmy kreatywni i za 3 tygodnie przychodzimy do gospodarza procesu. Ten Scrum Master przychodzi do gospodarza procesu i mówi, czy to jest to, na co czekałeś? To są wielkie problemy wielkich projektów informatycznych 5-10 lat temu, gdzie 2 lata taki projekt przygotowywano, kolejne 2 lata projektowano, kolejne 2 wykonywano. zmieniło się wszystko w międzyczasie, otoczenie i ci ludzie. I na koniec się okazywało, że to nie jest to.
Że produkt, który powstał na końcu, nie odpowiada wyzwaniom dzisiaj, współczesności. Tak,
i nie dzisiaj były założenia wtedy, inne potrzeby.
I to jest problem światowy. I to dotyczy, ta frustracja dotyczy nas, firm w Polsce, ale jeszcze raz powtórzę, to jest problem światowy. I rozwiązaniem jest praca grupowa, gdzie ludzie przesuwają, jednym z rozwiązań, oczywiście jednym, nie jestem tutaj jakoś talibem, ale że to są interdyscyplinarne zespoły, ludzie mają wielką wartość, bo uczestniczą z innymi w projekcie, rozumiejąc go, wiedzą po co to robić, spotykają się, uwaga, jest dużo mniejsze znaczenie dokumentacji, a dużo większe codziennych spotkań i omawiania, gdzie byliśmy wczoraj i gdzie chcemy być jutro. Wracamy do korzeni, ważne są relacje i praca teamu. I moim zdaniem bym się zgodził z Ewą, takie troszkę wycofanie, to jest bardziej koordynator, to jest taka osoba wspierająca niż taka osoba, która mówi to dzisiaj ty to, a ty to. Zespół podejmuje decyzję, zespół dowozi wyniki.
No i ten lider trochę musi się wyposażyć bardziej w takie właśnie kompetencje osobiste, mówią, czyli takie kwestie związane z postrzeganiem potencjałów tych osób, które są w zespole, dawania im takiej pracy, która i wykorzystuje to, co jest najsilniejsze, ale też pozwala rozwijać to, co może się rozwinąć. Więc wydaje mi się, że też jest dyskusja na temat, jacy liderzy będą liderami przyszłości. Ale często się mówi,
a jacy liderzy będą liderami przyszłości?
No właśnie.
Jakie cechy osobowości, nie wiem, będą istotne?
Mówi się, że to będą tacy ludzie, którzy będą potrafili się uczyć całe życie, bo to właściwie wszystkich nas będzie dotyczyło.
Oj, to ja słyszę od wielu lat, że będziemy uczyć się całe życie.
Bardzo, no zdecydowanie teraz to tak będzie, bo kiedyś jak wykonywaliśmy pewien zawód, to mogliśmy go przynajmniej przez połowę swojego życia wykonywać i to wszystko było, znaczy ta wiedza była aktualna, teraz bez przerwy musimy wymieniać wiedzę i w którymś momencie ponoć nasze mózgi się męczą i wolą się czegoś na nowo uczyć, więc w gruncie rzeczy to uczenie się ciągle będzie chyba nam po prostu potrzebne, zbawienne, żeby na nowo się czegoś uczyć, bo to też się często powtarza, takie mądrości, że analfabety z przyszłości to ci, którzy nie będą umieli zapominać czegoś, co już nie jest aktualne. Ja myślę, że dużo się mówi o tych firmach szmaragdowych, turkusowych, przepraszam, że tam właściwie nie będzie takich liderów. Myślę, że większość osób nie zna odpowiedzi, jacy liderzy będą liderami przyszłości, ale na pewno tacy, którzy będą umieli zauważyć w tym zespole konkretnych ludzi, ich potencjały.
Empatyczni. Relacyjni.
Relacyjni. Kto jeszcze, Maćku?
Mający własne systemy wartości, czyli przyciągający dla wartości.
Zdecydowanie, wydaje mi się, że tacy, którzy będą umieli radzić sobie z trudnymi sytuacjami, bo wydaje mi się, że to jest też ogromna umiejętność, że jeżeli ktoś nam powie nie, to się nie zniechęcamy, tylko szukamy. Ja
genialne, a można się tego wszystiego nauczyć? O czym mówicie?
My mówimy, blisko jesteśmy, moim zdaniem jesteśmy blisko czegoś, co chyba 20 lat temu zaczęto nazywać inteligencją emocjonalną.
Tak, ona się ostatnio wysoko podniosła w tych oczekiwaniach od lidera, zdecydowanie wyżej niż takie cechy przywódcze.
A tego można, z tego co ja wiem, uczyć się do końca życia. Czyli do końca
i
życia
też trzeba na samym początku tego życia.
Co znaczy ta inteligencja emocjonalna?
To właśnie to jest to nawiązywanie relacji, wyczuwanie, wchodzenie w cudze buty, współodczuwanie, tak żeby lepiej, i zbieranie tych doświadczeń, tak żeby lepiej wykonywać nasze obowiązki rodzinne i zawodowe. Tak jak to rozumiem. I my możemy to poprawiać do końca swojego życia. Tak jak ta inteligencja taka formalna, co robią testy, to jest bardzo związana z genami i z takim formalnym wykształceniem i jest jakiś limit, to tutaj nie ma tego limitu i do końca życia możemy mieć 50, 60 lat i ciągle być lepszymi ludźmi.
Ciągle pracować nad sobą.
I to jest możliwe, żeby być lepszymi członkami zespołów rodzinnych i zawodowych.
Żeby mówić częściej my, a nie ja, mimo że dużo jest reklam, które mówią brawo ty, brawo ja. I słyszałam niedawno taki przykład, że jako Polacy jesteśmy bardzo kreatywnymi ludźmi. Ktoś tam nam daje nawet drugie miejsce w Europie. Nasza trudność, właśnie ta inteligencja emocjonalna, to może trudność pracy w zespole. I teraz jeżeli jest kreatywny...
To nam pozostało do pokonania.
To nam pozostało do rozwinięcia jeszcze.
Ładniejsze słowo rozwinięcie niż pokonanie. Ewa Sowińska, partner ESO Audit, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Maciej Grabski, prezes Olivia Business Center, był gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. Bardzo dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom. Bardzo fajne i dużo SMS-ów przychodzi. przychodzi nowy lider, to coach, ale ten prawdziwy, to ostatni SMS, jaki przed chwilą wpadł do naszej skrzynki.
Ten,
dziękuję bardzo.
Pytania. Zdecydowanie.
Jacek Naliwajek, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.